Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest ksiądz prałat Ireneusz Bratkę, proboszcz Bazyliki Mariackiej, z którym rozmawia Andrzej Urbański.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
W jednej z gdańskich parafii w niedzielę spalono książki i przedmioty uznane za okultystyczne i pogańskie. Co ksiądz myśli o takich akcjach?
I co tutaj powiedzieć? Myślę, że te czasy palenia książek już dawno minęły, mamy za sobą.
Ale to była taka akcja rekolekcyjna.
Nieważne, jak ją nazwiemy, czasami potrzebujemy pewnie jakichś happeningów. Ludzie organizują różnego rodzaju takie wydarzenia, które mają pobudzić do myślenia, ale ja nie wiem, czy to pobudziło do myślenia. Myślę, że sprawa jest taka, no...
kontrowersyjna, ale pobudziło niektórych do myślenia, bo komentarze są chyba w całej Europie nawet.
Kiedy usłyszałem wczoraj, zagajono mnie, bo nie wiedziałem o tym, to aż zaniemówiłem z wrażenia, że to jest w ogóle możliwe.
Przejdźmy w takim razie do mniej kontrowersyjnych tematów. Dziś przypada 14. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II, papież Polak, następca świętego Piotra, zmarł w Rzymie, mając 84 lata. Tę godzinę 21:37 pamięta cały świat, bo przecież media na całym świecie ten moment dokładnie pokazały, relacjonowały i opisały. Co po tych 14 latach od tamtej chwili zostaje w pamięci?
Myślę, że każdy z nas wtedy odrabiał swego rodzaju chwilę refleksji, może takie rekolekcje. Pamiętam ten wieczór, tak znalazłem się przypadkowo, bo poszedłem sobie na spacer, mieszkałem wtedy na Przymorzu, do kościoła Matki Bożej Fatimskiej i tam właśnie dowiedzieliśmy się w trakcie, co nastąpiło.
To był wyjątkowy wieczór.
On był wyjątkowy z tego powodu, że tak naprawdę można było wszędzie spotkać ludzi, bo wszyscy żeśmy się spodziewali, że coś się wydarzy. Pewnie nie będzie to cud, ale nikt z nas pewnie nie był na tyle przygotowany, aby przyjąć to z takim spokojem, bo wiadomo, każdy jakoś to przeżywał, a okazuje się, że ta informacja, że Jan Paweł II przeszedł do domu ojca, spadła niczym balsam, który uspokoił pewnie nie tylko mnie, ale uspokoił wszystkich tych, którzy spokojnie spoglądali na całe życie Jana Pawła II.
Osobisty lekarz papieża, dr Renato Buzzonetti, który towarzyszył mu od początku pontyfikatu do ostatniej chwili, był także przy samej śmierci papieża Jana Pawła II, podkreślał, że umierający Jan Paweł II przypominał mu Chrystusa z tą różnicą, że Chrystus na krzyżu nie mógł mówić. Papież zaś odchodził w milczeniu. Na ile to milczenie było zrozumiane przez ludzi?
Wie pan, panie redaktorze, każdy spoglądał wtedy na te obrazy, które przekazywały nam media z różnego rodzaju nadzieją i taką własną interpretacją. Ja myślę, że te chwile odchodzenia do domu ojca Jana Pawła II były chwilami szczególnych wspomnień tych spotkań, które mogliśmy wcześniej przeżywać. Ja pamiętam moje pierwsze spotkanie i to było dokładnie w czerwcu 1988 roku. Papież był wtedy jeszcze bardzo młody i miałem wtedy okazję wraz ze swymi kolegami, z którymi przyjmowałem święcenia kapłańskie, wraz z kapłanami gdyńskimi być na mszy świętej w prywatnej kaplicy obok apartamentu Jana Pawła II. I wtedy wprowadzono nas dużo wcześniej i nikt z nas wchodzących, a wchodziło nas tam kilkadziesiąt osób, ludzie z różnych stron świata, nie zauważył, że na środku w zadumie modlitewnej klęczał Jan Paweł II, modląc się. Wszyscy wchodzili, był pewien taki gwar, a po chwili sam zauważyłem, że on po prostu tam jest, na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.
On przez wielu nazywany był mistykiem, więc...
Ja nie wiem, czy Jan Paweł II był mistykiem. Wiem, że był to człowiek, który zatapiał się w modlitwę i z modlitwy, czyli z bezpośredniego kontaktu z Panem Bogiem, czerpał siły, aby przechodzić najróżniejsze zadania i misje, które opatrzność Boża przed nim stawiała. I myślę również, że ta ostatnia chwila, kiedy przeżywał ten moment szczególnego rozstania z doczesnością i przejścia do domu Ojca, właśnie był w takiej kontemplacji przeżywany. I tak to wspomnienie zaczęło mi od pierwszej chwili towarzyszyć, kiedy zaczynam raz jeszcze zatrzymywać się nad umieraniem Jana Pawła II.
W tych ostatnich godzinach jego życia w domu panował ogromny spokój. On wiedział, że jego przeznaczeniem był Pan, żadnego lęku, wielki spokój. Mówili o tym ci, którzy byli przy łożu jego śmierci. O tym spokoju lęku. Dzisiaj jest bardzo wielu ludzi, którzy się boją, lękają. Tam był spokój. Czy uczymy się od niego tego spokoju?
Jan Paweł II, raz jeszcze powiem, był to człowiek modlitwy i on właśnie z bliskości Jezusa czerpał siły do tego, aby stawiać czoła najróżniejszym wyzwaniom. Myślę, że teraz, kiedy raz jeszcze się nad tym zatrzymujemy, może warto wrócić do tej recepty, która wypływa z Ewangelii, jest receptą dla każdego z nas, że to właśnie bliskość Chrystusa pozwala nam godnie przeżywać te najtrudniejsze momenty, które życie przed nami kładzie, bo wtedy jesteśmy tak naprawdę sam na sam ze sobą, ale pytanie, czy ze sobą. Jan Paweł II nie był sam na sam ze sobą, był blisko Boga i czuł tę obecność. I jak wracam do tego wspomnienia z kaplicy, wtedy ta modlitwa i to umieranie i całe życie, sobie myślę, tak naprawdę on cały czas nam pokazuje jedno, że bądźcie tymi, którzy trzymają z Bogiem.
Jan Paweł II uczył nas, jak cierpieć. Sam umierając bardzo cierpiał. Dzisiaj mówi się bardzo dużo o ludziach starszych, chorych, cierpiących. Boimy się trochę tego tematu. Czy ta lekcja rzeczywiście była ciekawa, interesująca? Czy ona nas czegoś nauczyła? Nauczyliśmy się rozumieć ludzi starszych na przykład?
Nie wiem, czy akurat ta lekcja jest dla kogoś bardziej przekonywująca, a inna mniej przekonywująca. Ja raz jeszcze będę wracał do zagadnienia. Jeżeli ma się mocnego ducha, to w tym momencie, kiedy przychodzi przeżywać różnego rodzaju wyzwania, człowiek może to uczynić z godnością. Jan Paweł II przechodził przez wszystkie doświadczenia z godnością. I nawet kiedy było to pokazywane przez różnego rodzaju media, zdjęcia, opowiadania, to w tym przekazie zawsze była właśnie zawarta ta godność, która towarzyszyła Janowi Pawłowi II. I myślę sobie, że warto, abyśmy po latach również spoglądali na to, co on nam zostawił, a przecież nie zostawił nam tylko świadectwa swego życia osobistego, które jest bardzo ważne, zostawił nam jeszcze całą swą naukę, którą myśmy wtedy przyjmowali z ogromną satysfakcją, radością.
I wielkim entuzjazmem, mówi ksiądz o tej nauce. Co zostało z tej nauki tak naprawdę dzisiaj po tych 14 latach? Uczył nas ponad 26 lat. Teraz wydawać by się mogło, że wracamy, ale tak tylko wyrywkowo do tych słów, tekstów, przecież bardzo ważnych przesłań.
Ja nie wiem, czy tak jest życie, ale często tak właśnie bywa, że wracamy we wspomnieniach tylko do tych momentów, które nam, dla nas były miłe, które nam pasowały. Ze swoich wspomnień pamiętam pielgrzymkę do Skoczowa, kiedy Jan Paweł II mówił o przykazaniach i wtedy rzeczywiście nie był aż tak do końca przyjaźnie przyjmowany przez Polaków i tych, którzy go słuchali, kiedy mówił o wolności, o solidarności. Wtedy wszyscy bili brawo, bo to było to coś, czego ludzie oczekiwali.
O tej wolności i solidarności mówił też i w Gdańsku, i na Zaspie, i w Gdyni.
No i wtedy
wielu
było
miejscach.
Klaski, ale kiedy zaczął z nami przerabiać katechizm, kiedy zaczął dotykać tych spraw, które są tak naprawdę dla nas fundamentalne, to wtedy już takiego dodatkowego aplauzu nie było. No może była refleksja, czasami były też i słowa krytyki, dlaczego papież nam to przypomina, a myślę, że on wiedział, dlaczego nam należy przypomnieć fundamenty, na których stoimy, bo wolność, solidarność to można zagospodarować tylko na odpowiednim fundamencie, bo jeżeli tego fundamentu nie ma, no to w tym momencie cóż to jest wolność, cóż to jest solidarność, czy to jest jeden z drugim razem, czy to jest jeden przeciwko drugiemu, czy wolność to jest samowola, czy mogę sobie wszystko zrobić.
A nie wydaje się, księdzu, że te słowa są dzisiaj wykorzystywane albo interpretowane na własne potrzeby przez wielu ludzi?
No ja myślę, że każdy z nas właśnie ma w swojej wolności prawo interpretować jak chce. I czasami my to prawo stawiamy ponad wszystko i nie chcemy słuchać opinii, komentarzy, nie chcemy się spotkać z innymi, porozmawiać. I przeżywam ogromny jakiś taki dramat, bo rozmawiając z zwykłymi ludźmi zauważam, że coraz częściej nawet wspólne spotkanie przy stole w domu jest zderzeniem się opinii, a nie dialogiem. I to jest największy problem. My potrzebujemy rozmowy, a w rozmowie musi być otwarcie, dialog, wysłuchanie, bo bez tego no to się nie da. Jan Paweł II tego nas uczył. On nas uczył, jak należy rozmawiać z innymi religiami, jak należy rozmawiać z innymi wyznaniami, jak należy rozmawiać z ludźmi, z którymi niby jest nam bardzo daleko do siebie. Poprzez słuchanie, poprzez bycie i poprzez takie autentyczne, szczere znaki.
On nas uczył, tylko pytanie, czy nauczył?
Myślę, że wielu spraw nas nauczył i nie możemy też popadać w drugą skrajność, że Jan Paweł II, że po nauce Jana Pawła II nic z nas nie zostało. Zostało z nas bardzo wiele, ale pewnie powinniśmy nie spoczywać na laurach, tylko dalej poszukiwać tych zagadnień, w których jeszcze nie domagamy.
Wielu mówiło, że papież, ksiądz też na to zwrócił uwagę, był mistykiem, rozmodlonym, ale też był wizjonerem. Dokładnie 20 lat temu, w czerwcu tego roku, będziemy obchodzić 20. rocznicę tego bezprecedensowego wydarzenia. Papież Jan Paweł II jako pierwszy biskup Rzymu spotkał się z parlamentarzystami w Sejmie. Słowa, jakie wówczas padły na terenie parlamentu, myślę, że do dzisiaj są bardzo aktualne. Tam papież do posłów i senatorów mówi między innymi: chciałbym życzyć Sejmowi i Senatowi, aby w centrum ich wysiłków ustawodawczych zawsze znajdował się człowiek i jego rzeczywiste dobro.
No i te słowa nic nie straciły na wartości. One są cały czas z taką samą mocą i z takim samym przesłaniem. Powinny być obecne w naszych rozważaniach i w naszych staraniach. Ale ja myślę sobie z perspektywy czasu, że myśmy kiedyś, przepraszam, że myśmy kiedyś chcieli się spotykać z papieżem, ale nie do końca mieliśmy wtedy dar jego słuchania. Nam zależało na tym, żeby go dotknąć, żeby go ucałować w pierścień, żeby ewentualnie uczynił znak krzyża na naszej głowie, żeby nas przytulił, ale czy chcieliśmy go słuchać? No to jest właśnie to. Dzisiaj po Janie Pawle II pozostały obfite tomy całej nauki, katolickiej nauki społecznej, jego wszystkie pisma. Tam jest wiele bardzo konkretnych rozwiązań, które on jako namiestnik Jezusa Chrystusa proponuje Kościołowi. One nic nie straciły na ważności i myślę, że w tym całym poszukiwaniu może warto, abyśmy na powrót sięgnęli do tych źródeł, które zostawił nam ten najwspanialszy z Polaków.
Wielokrotnie papież przekonywał, że w Polsce, polityka w Polsce może i powinna zjednoczyć się wokół przesłania Solidarności. Jak ksiądz myśli, co to znaczy dzisiaj to przesłanie Solidarności w tej kategorii? Trochę właśnie nie z księdza dziedziny, ale jednak zahaczającej.
Ja pamiętam, miałem wtedy 24 lata. Byłem na zaspie i słuchałem. I papież bardzo konkretnie wokół tych wysokich bloków na tym placu, który był wypełniony potężną ilością ludzi z całej Polski, tłumaczył, co to znaczy solidarność. Jeden z drugim razem. Nie jeden przeciwko drugiemu. I wydaje mi się, że jeżeli na tych słowach się zatrzymamy, to już wszystko wiemy. Jeden z drugim razem, nie jeden przeciwko drugiemu. Dzisiaj jest jeden przeciwko drugiemu, byle nie razem.
Dziś, gdy tak wiele mówi się o rozpadzie Europy, warto sięgnąć również po słowa, które Jan Paweł II kierował. Nawet na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, nie mogąc już mówić, napisał przemówienie do korpusu dyplomatycznego przy Watykanie, gdzie poruszył tematykę Europy, zjednoczonej Europy. Papież Wojtyła, mówiąc o Europie, mówił o jej chrześcijańskich korzeniach, o państwach narodowych niezależnych, gdzie duże państwo nie połyka małego, tylko wszystkie są równe. Czy to jest przesłanie Jana Pawła II, które wciąż jest aktualne?
Jan Paweł II nas zachęcał do tego, abyśmy w tej wspólnocie europejskiej, bo w Europie to on wiedział, że Polacy zawsze byli, są i pozostaną, ale w tej wspólnocie, żebyśmy się znaleźli, po to, abyśmy do tej wspólnoty donieśli, dołożyli te nasze najwspanialsze cechy, które posiadamy. I również wśród tych cech przedsiębiorczości, zdolności jest ten duchowy element, jakim jest nasza wiara. I to mieliśmy też wnieść do Europy, bo Europa tego potrzebuje. Potrzebuje autentycznych świadków. No ale dzisiaj wiadomo, że te wpływy związane z ekonomią, one mają najbardziej kolosalne znaczenie i szczerze mówiąc, czasami następuje zachwianie i więksi dominują nad mniejszymi. To są te mechanizmy, na których ja się za bardzo nie znam, ale widzę, że one czasami są decydujące. A tak naprawdę przecież we wspólnocie europejskiej chodziło o zbliżenie się ludzi między sobą i wydaje mi się, że to żeśmy osiągnęli. Jest nam dużo bliżej do poszczególnych obywateli, czy to Niemiec, Francji, Włoch. Razem czujemy się między sobą już dobrze. Rozumiemy się, potrafimy ze sobą rozmawiać. Na poziomie ludzkim specjalnie nie ma żadnych zahamowań. One na tym tak zwanym poziomie wyższym się dopiero rodzą, gdy w grę wchodzi już nie powiem tylko polityka, ale biznesy, interesy i wtedy zaczynają być różnego rodzaju podziały. Ja myślę, że do tych spraw też trzeba jakoś troszkę więcej spokoju.
Czy to znaczy, że święty Jan Paweł II wciąż jest dla nas raczej niespełnionym wyzwaniem? Czy też będziemy dalej używać takich różnych ciepłych, sympatycznych sformułowań, również takich bardzo górnolotnych, że zmienił świat?
Panie redaktorze, Jan Paweł II dla nas, ludzi wierzących, to jest święty, a więc jest orędownikiem. Więc w związku z tym może warto częściej w swojej własnej modlitwie przyzywać jego wstawiennictwa po to, aby nam pomógł właściwie odczytywać te informacje, które do nas dzisiaj napływają, a które my mamy w sobie przetworzyć i ten wytwór naszego działania ukazać światu. I myślę, że wtedy będzie lepiej. Im bardziej będziemy, wydaje mi się, uduchowieni, z większą refleksją wewnętrzną, tym łatwiej będzie nam stanąć na wysokości tych oczekiwań w tych działaniach zewnętrznych. A im bardziej będziemy szli na zasadzie impulsów, tak zwanych wyraźnych znaków, które mają nas, no nie wiem, powalić, przytłoczyć, sparaliżować, no to wtedy, no to sięgnie zenitu. No ja przyznam się, wczoraj bardziej byłem wstrząśnięty nie informacją o spaleniu książek, tylko o zamachu, próbie zamachu w Siedlcach. To dla mnie jest najbardziej wstrząsająca informacja, bo coś się zaczyna powtarzać. A jeżeli zaczyna się powtarzać, to już jest bardzo niebezpieczne. I wydaje mi się, że my powinniśmy nie tylko o pewnych sprawach mówić, ale autentycznie zaczynać od siebie przeciwdziałać. Bo to nie chodzi o to, czy postawimy więcej policjantów, czy postawimy więcej ochroniarzy. Po prostu my musimy zmienić swoje nastawienie na siebie nawzajem. To się musi zmienić. I to była najgorsza informacja dla mnie z wczorajszego dnia.
Ale zakończmy może przesłaniem Jana Pawła II, takim najważniejszym dla księdza.
No, wydaje mi się, to, co Jan Paweł II nam zostawił, no to przesłanie miłości i solidarności, która powinna między nami być. Ale jeszcze jedno, chciałbym skorzystać, że jestem na antenie Radia Gdańsk. Dzień przechodzenia do domu ojca Jana Pawła II to dzień, kiedy narodził nam się nowy biskup, Ryszard Kasyna. Dokładnie. I chciałbym mu złożyć dzisiaj serdeczne życzenia z tej okazji. Jest 14 lat biskupem, z czego ostatnie lata pełni posługę biskupią diecezji pelplińskiej, a jeszcze jutro będzie miał imieniny. Niech Pan Bóg mu błogosławi. On przecież z nominacji Jana Pawła II.
Dołączamy się do tych życzeń. Dziękujemy za spotkanie i za rozmowę.
Miłego dnia, szczęść Boże.
Gość dnia, Radia Gdańsk.